Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w portalu, to już chyba drugi raz, w portalu gospodarkamorska.pl, ale odnoszę takie wrażenie, że z polskim tekstem to chyba autor niewiele ma wspólnego z polszczyzną, albo proszę posłuchać, jak brzmi tytuł artykułu. Chiny, przecinek, by ich armatorzy płynęli częściej przez Afrykę. No, Chiny, przecinek. A więc by ich armatorzy płynęli przez Arktykę. Znaczy, ja już mniej po polskiemu, panie PMK, czy proszę autora, który się podpisuje PMK, wstydził się swojego nazwiska i bardzo słusznie. Ja gorzej napisanego po polskiemu zdania nie słyszałem. Lead tego artykułu brzmi: Chiny zachęcają swoich armatorów do wysyłania statków szlakiem arktycznym, by zmniejszyć czas dostawy towarów między Oceanem Atlantyckim i spokojnym. No i tekst. Niedługi, ale jednak. Szlak arktyczny to droga morska łącząca Chiny z Atlantykiem, biegnąca wzdłuż północnych wybrzeży Eurazji, między innymi przez Morze Barenca, Morze Karskie, Cieśninę Wilkickiego, Morze Łaptiewu, wschodnio-syberyjskie, Cieśninę DeLonga, Morze Czukockie i Cieśninę Beringa. Rejs statków tą drogą staje się coraz popularniejszy, głównie ze względu na topnienie lodowców wskutek globalnego ocieplenia. Szlak arktyczny pozwala skrócić czas podróży z Chin do Ameryki, do północnej Ameryki nawet o 30%. Ja myślałem, że do północnej Ameryki to w ogóle nie ma żadnego problemu, żeby dopłynąć. Chyba północnej Europy. Nie, to coś jakaś, coś niesamowitego. Proszę Państwa, statkiem testującym podróż tym szlakiem dla chińskiego armatora COSCO był Yongsheng, który wypłynął z Dalian w zeszłym roku. Frachtowiec tym samym szlakiem powrócił do Chin w październiku. Teraz chiński gigant planuje zwiększenie tonażu pływającego przejściem północno-wschodnim. Jesteśmy pełni optymizmu, gdy patrzymy na przyszłość transportu przez Arktykę, powiedział COSCO na łamach jakiegoś tam niemieckiego czasopisma. Rozważamy wysłanie więcej jednostek tym szlakiem. Przejście północno-wschodnie kryje sobie wielki potencjał możliwości transportu dużymi jednostkami przez tą trasę, będzie prawdziwym przełomem. Możliwość transportu dużymi jednostkami przez tą trasę będzie prawdziwym przełomem dla branży morskiej. Przejście północno-wschodnie z Rotterdamu do Yokohamy, około 13,7 tysiąca kilometrów, jest bowiem krótsze aż o 33% od trasy przez kanał Suezki. Proszę Państwa, no więc tu jest tak wiele błędów, że ja naprawdę, to jest koniec, tu jest tak wiele błędów, że ja naprawdę nie wiem, co z tym fantem mam zrobić. Bo to jest tak, że przede wszystkim mówimy o przejściu nad Rosją. Znaczy nad Rosją, w sensie nad, czyli północnymi obrzeżami Rosji. Nie wiem, dlaczego się uparli mówić o Eurazji. Autor się uparł mówić o Eurazji, pisać Eurazji, gdy chodzi tak naprawdę o północne wybrzeże Rosji. No ale cóż, tak naprawdę dopiero okrążenie Półwyspu Nordyckiego, Skandynawskiego. Tutaj zaczyna się dopiero Europa. Nie, to nie jest żadna Eurazja, to jest po prostu Rosja. 95% tej trasy to są okolice Rosji. To są wybrzeża dalsze lub bliższe Rosji. Jedno jest pewne, że ten artykuł niestety nie wnosi dla mnie nic nowego, bo o tym, że Costco wysłało ten statek Yongshan w Dalian 8 lipca zeszłego roku, to żeśmy wiedzieli, to Państwa relacjonowałem, nic nadzwyczajnego. Chyba nie wiedziałem o tym, że ten statek wrócił tym samym szlakiem w październiku. Teraz ten chiński gigant planuje powiększenie tonażu, no ale jesteśmy w środku lata. Ujmijmy to w ten sposób. Na półkuli północnej środek lata to również środek lata na obszarze tego przejścia północnego. I teraz dobrze by było, żeby jeśli ktoś pisze artykuł na temat tego przejścia, powoływał się na najnowsze dane. Myślę, że Chińczycy, gdyby zdecydowali się na ostrzejsze wykorzystanie, na mocniejsze, nie ostrzejsze, mocniejsze wykorzystanie przejścia północnego, raczej by się tym chwalili. Ja na razie nie widziałem ani jednego cienia artykułu na ten temat. Odnosiłem wrażenie, że tutaj się coś takiego znajdzie, ale nie. No cóż, porównanie przejścia z Rotterdamu do Yokohamy przejściem północnym przez kanał Suezki, no to może być. Tylko teraz pytanie jest takie. Ile towaru płynie z Yokohamy do Rotterdamu, a ile płynie towaru z na przykład Dalian, czy z Tianjin, czy Szanghaju? Może dobrze by było sobie odpowiedzieć uczciwiej byłoby, gdyby to porównać, bo owszem, Yokohama jest na pewno dużym portem i spora część eksportu japońskiego idzie z Yokohamy, płynie z Yokohamy do Rotterdamu, ale właśnie to nijak chyba do chińskiego eksportu. No ale cóż, niestety to jest tak, że jak ktoś dostał polecenie, żeby coś takiego napisać i nie ma zielonego pojęcia o wschodniej Azji, no to właśnie o takie kwiatki wychodzą. Jedno jest pewne, że jeśli temperatura będzie opadała, znaczy, przepraszam, podnosiła się, będzie coraz łagodniejsza w tamtym obszarze, czyli przejścia północnego, to coraz więcej statków tym szlakiem będzie pływało. Są pewne problemy, bo tym szlakiem można płynąć praktycznie tylko i wyłącznie w eskorcie lodołamaczy, nawet w lecie. Słowem, a lodołamacze mogą być tylko rosyjskie, bo zdaje się, że Rosja by się nie zgodziła na co innego, na inne rozwiązanie. Nie znam prawa międzynarodowego, jeśli chodzi o te wody, w związku z tym potrafię odpowiedzieć, czy Rosjanie prawem kaduka sobie zagwarantowali te wszystkie wody, które tam są na północ od ich wybrzeży północnych, czy też nie. Powiedzmy sobie, że mają je i koniec kropka. Zaanektowali i cześć, koniec kropka. A jakby się tym specjalnie nikt już w tej chwili nie przejmuje. Chińczycy nie mają lodołamaczy w ogóle. Czy tam jeden zdaje się. Także to w ogóle, to przejście dla chińskich firm jest możliwe tylko i wyłącznie w asyście rosyjskich lodołamaczy, a te z kolei mają już po parę dziesiąt lat. Więc ich eksploatacja jest dosyć zapewne bardzo droga. Więc ich asysta jest zapewne bardzo droga. No i to będzie wpływało na koszty przejścia tym przejściem północnym. Drogi tym przejściem północnym. Jest rzeczą oczywistą, że że byłoby dobrze, gdyby można było korzystać z tego przejścia północnego. No bo jeśli droga jest prawie o połowę krótsza, no to co? No to 80%, no. To jest 80% krótsza, no to jest to, co kopiek ruszyć, prawda? Wszyscy obniżają koszty, więc i tutaj trzeba obniżyć koszty. Problemem jest to, że te największe kontenerowce, które pływają przez kanał Suezki, to są giganty, które podejrzewam nie zmieściłyby się na tym szlaku wodnym przetartym przez rosyjskie lodołamacze. Po prostu tych lodołamaczy, tak wielkich lodołamaczy nie mają Rosjanie, i bo wtedy, kiedy Rosjanie produkowali te lodołamacze, no nie było takich jednostek, tak wielkich jednostek nie trzeba było, w ogóle nie myślano o tym, że tak wielkie jednostki tamtędy popłyną. Nie było globalnego ocieplenia i tak dalej, i tak dalej. No więc jest parę problemów na tym szlaku. Wiecie Państwo, być może to jest tak, że gdyby ten szlak był no naprawdę bardzo często uczęszczany, bardzo uczęszczany, powiedzmy sobie, gdyby przez jeden punkt przechodziło kilka statków dziennie, to zapewne po jakimś czasie to i te największe statki by się tam zmieściły. No bo ten lód już byłby pokruszony, przejście byłoby szersze. Tak, ale znowu, ja się nie znam na pracy lodołamaczy, nie znam specyfiki pracy, specyfiki, no właśnie, pracy okrętu na zwykłych, normalnych okrętów statków właściwie w Arktyce. Z tego ja nie wiem, czy poszycie zwykłego statku wytrzyma nawet uderzenie, takie zmasowane uderzenia pokruszonej kry lodowej. Nie wiem, poskąd niby mam wiedzieć. Nie znam się na konstrukcji statku, więc nie wiem. Nawet gdyby tutaj nie było problemu, to jest wystarczająco duża ilość innego typu problemów. Muszę nie zapomnieć o tym, że jednak płynięcie w temperaturze tam minus kilku stopni czy kilkunastu stopni, nawet przez dwa tygodnie, to dla załogi też jest wyzwanie, prawda? To jest co innego niż płynięcie w tropiku. Więc to przejście, o tym przejściu się mówi. Ja to słyszę o tym przejściu od 3-4 lat przynajmniej. Ale jakoś nie zauważyłem, żeby się cokolwiek robiło. Myślę, że problem leży właśnie tutaj po rosyjskiej stronie. Problem leży po rosyjskiej stronie. Oni chcieliby, ale boją się otworzyć to przejście na górze, nad swoimi. Przypuszczam, że to mogą być ich wody terytorialne, ale niekoniecznie. Oni się boją, to raz. Dwa, już ta flota lodołamaczy się wykończyła lub się kończy. I o tym czytałem, o tym wiem. Więc to powoduje, że to jest, że ta rzecz się tak międli jak buksujące koła w bagnie samochodu. I odnoszę wrażenie, że tak jeszcze będzie długo, ponieważ to właśnie mamy do czynienia z Rosją. Czyli z miejscem, sposobem myślenia, który dla przeciętnego człowieka jest nie do zrozumienia. Czasami dla mnie również. Mimo tego, że chyba to ich trochę znam, to ja czasami po prostu nie rozumiem ich. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.